Przed tygodniem podejmowaliśmy temat słuchania Pana Boga, byśmy Nim nie próbowali dyrygować, kierować, przekonywać, przekupywać, ale słuchali. Dzisiaj trzy postacie biblijne, Izajasz, Paweł, Jan Chrzciciel, zasłuchani w Słowo Boże, w swoje powołanie. To jest nasze najważniejsze zasłuchanie w tą rzeczywistość, w to zadanie, w które nas Bóg powołuje, abyśmy także byli ludźmi, którzy powołanie spełnią do końca, którzy swoje talenty pomnożą według woli Bożej.
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan rzekł do mnie: Tyś sługą moim, Izraelu, w Tobie się rozsławię. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. I mówił: To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Początek pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Paweł z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w minionym tygodniu, kiedy chciałem zapoznać się z tekstem Ewangelii na dzisiejszą niedzielę, przeczytałem ten fragment Ewangelii świętego Jana i pojawiło się w moim sercu jakieś takie nieprzyjemne uczucie, negatywne, a jak zawsze wam mówię, uczuć trzeba słuchać, bo one mówią o naszym przedmyśleniu. Uczucia ujawniają głos naszego prawdziwego ja, głęboko ukryty przed naszym intelektem. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego jakieś takie negatywne uczucie związane z tym fragmentem Ewangelii. I dość szybko uzyskałem odpowiedź. Mianowicie, żyjąc w świecie, chcemy sobie różne sprawy upraszczać, chcemy sobie różne sprawy ułatwiać, chcemy unikać jakiegoś skomplikowania, dążymy do prostoty, do skuteczności naszych działań. I kiedy przeczytałem fragment świadectwa Jana, ujrzałem ducha, który jak gołębica zstępował z nieba, ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział mi: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Jan dostał jakieś światło, zaczął chrzcić wodą, aby się Jezus objawił i daje świadectwo, że ten, nad którym zobaczył Ducha Świętego, to jest Mesjasz. I właśnie w moim takim praktycznym umyśle pojawiło się pytanie, po co ta cała komplikacja? Po co Jan ma widzieć jakiegoś Ducha Świętego, a potem mówić, ten, nad którym widziałem Ducha Świętego, to jest Mesjasz? Czy Jezus nie mógł stanąć i powiedzieć, nazywam się Jezus Chrystus z Nazaretu, jestem Mesjaszem, a kto nie wierzy, to proszę spojrzeć, ta góra fig do góry, słoneczko w drugą stronę, drzewa przesadzimy tutaj i 30 sekund i wszystko jest jasne. To nie, Jan ma go rozpoznawać, Jan ma znaku chrztu używać, Jan ma zaświadczać o gołębicy, którą widział. Po co to skomplikowanie? A to jest właśnie w związku z tym, jak my bardzo łatwo mamy dla Pana Jezusa pewne rady. Po co? Ewangelia jest często skomplikowana. Pójdziecie, zobaczycie przywiązane osiołka, więc go odwiążecie. Jakby gospodarz pytał, to powiecie, że Pan go potrzebuje. Panie Jezu, po co? To no, osioł mógł się znaleźć od razu pod ręką. Tylko kiedy się zacząłem zastanawiać, że to właśnie wszystko można było uprościć i zrobić, żeby to było łatwiejsze i skuteczniejsze, pomyślałem ze zgrozą, że przecież mój projekt, który chciałem Panu Bogu podsunąć, jednocześnie dąży do tego, żeby unicestwić, zlikwidować, zamazać piękną postać Jana Chrzciciela. Jana Chrzciciela, którego ja zawsze bardzo lubię, co nie znaczy, że umiem go naśladować, ale on jest taki męski, taki tajemniczy, taki odważny, taki bezkompromisowy. Dlaczego Jan był taki? Dlatego, że Pan Bóg dał mu właśnie tę misję, ty rozpoznasz Mesjasza, i ty go wskażesz ludziom. Pan Bóg nam daje trudne misje, bo Pan Bóg chce, żebyśmy byli wielcy. A my nieraz w swojej skuteczności chcielibyśmy te misje, żeby mieć w dużą wydajność, żeby mieć właśnie sprawy uproszczone, chcielibyśmy się tego pozbyć. Chcielibyśmy się tego pozbyć i mamy Panu Bogu za złe, że On nam daje trudne zadania. Panie Boże, czy Ty nie możesz tego zrobić? Po co ja się będę z czymś męczył przez wiele lat, skoro Ty to możesz zrobić w ułamku sekundy? Pan Bóg mówi, ja to mogę zrobić w ułamku sekundy, tylko jeśli odejmę ci tej misji, to ty nie staniesz się wielki. Po to Pan Bóg dawał misję nam, apostołom, uczniom, ludziom powołanym i nam wszystkim daje trudne misje, po to, żebyśmy byli wielcy. Wczoraj wieczorem Pan Bóg się nade mną zlitował i dał mi piękną myśl do dzisiejszej homilii, która zawarta jest, o dziwo, w krótkometrażowym filmie. Film trwa 20 minut, tytuł ma Cyrk Motyli. To jest o takim cyrku, niewielkim cyrku, do którego należy grupa kilkunastu cyrkowców, akrobaci, siłacz, żongler, no taki cyrk. Chodzą od miasteczka do miasteczka, pokazują występy. I kiedyś w pewnym momencie dołącza do nich człowiek, no mało powiedzieć niepełnosprawny, kalectwo bardzo zaawansowane, bo człowiek, który nie ma rąk i nóg. I oni go przygarniają. I on zaczyna z nimi jeździć. Siedzi sobie gdzieś z boku, sam tułów z głową, i przygląda się, jak oni występują. I w pewnym momencie zaczyna rozmowę z dyrektorem cyrku i mówi, ja się tak od was różnię, wy jesteście tacy wysportowani, wy jesteście tacy sprawni, wy jesteście tacy cyrkowcy, a ja, no wiadomo co ja. A ten dyrektor cyrku mówi mu, ty jesteś w uprzywilejowanej sytuacji. Ty masz nad nami przewagę. Ja? Bez rąk i nóg, ja mam nad wami przewagę, ja jestem w uprzywilejowanej sytuacji. Tak, bo im większa walka, tym większy triumf. Im trudniejsza walka, tym większy triumf i większa chwała. I potem w tym krótkim filmie jest przejmująca scena, kiedy oni rozbijają gdzieś obóz, ci cyrkowcy kąpią się, bawią się w rzece, a ten kaleka chce przejść przez tą rzekę po takim pniu i woła, pomóżcie mi, bo ja chcę przejść na drugą stronę. Oni go nie słyszą albo nie chcą go słyszeć. I on zaczyna próbować samemu przechodzić po takim pniu, jakoś tam się czołgając tym tułowiem. Przychodzi dyrektor cyrku, on mówi, pomóż mi przejść na drugą stronę. Dasz sobie radę i odchodzi. On się przewraca, próbuje jakoś manewrować tym swoim korpusem. W końcu wstaje, zaczyna się cieszyć, zaczyna iść dalej i wpada do wody. I wtedy oni zauważają, że on wpadł do wody, poruszenie, przecież on się utopi, on nie ma rąk ani nóg, a on wypływa z uśmiechniętą twarzą i mówi, nauczyłem się pływać. Film się kończy sceną, kiedy on już jest cyrkowcem i bez rąk i nóg wykonuje swój popisowy numer, spod kopuły cyrku skacze do takiego basenu wypełnionego wodą. Ludzie biją brawo, pełni aplauzu i wzruszająca scena, kiedy po tym numerze, który mu wychodzi, On się staje pełnoprawnym cyrkowcem. Podchodzi do niego matka z małym dzieckiem, malutkim chłopczykiem o kulach. I ten chłopczyk o kulach przytula tego kalekę. A matka mówi: dziękuję Panu. Pan pokazał, jak się zwycięża. Cyrk motyli. Drodzy Państwo, dlaczego motyli? Okazuje się potem, że oni wszyscy mieli życiorysy bardzo nieciekawe i wszyscy byli skazani na porażkę i wszyscy z jakiejś larwy, gąsienicy stali się pięknymi motylami. Polecam Państwu, ten film jest na YouTubie, Cyrk motyli, 20 minut. Ja tak krótkiego, tak genialnie zrobionego filmu i tak głębokiego filmu chyba nie widziałem w życiu. I my też jesteśmy często, mówię to w przenośni, bez rąk i nóg wobec jakiejś sytuacji. I mówimy: Panie Boże, przecież ja jestem beznadziejna, głupia, gruba, brzydka, zaniedbana, rodzice toksyczni, w życiu mi nie wyszło, małżeństwo się sypie. A wiesz, co ci Jezus powie? Jesteś w uprzywilejowanej sytuacji. Jesteś w uprzywilejowanej sytuacji, bo im walka będzie trudniejsza, tym twoja chwała będzie większa. Dzisiaj mamy trzy postacie biblijne, wspomniałem o nich. Powołany Izajasz do beznadziejnej misji po ludzku. Powołany Paweł, powołany Jan Chrzciciel. My się często buntujemy, że Pan Bóg nam daje trudne zadania, choroby, że nas okradli, że nie dostaliśmy się na studia, że ktoś nam umarł z bliskich. Panie Boże, jak Ty śmiesz to zrobić? Dlaczego taka katastrofa? Dlaczego jakiś wypadek? Dlaczego taka trudna sytuacja? Dlaczego taka bieda w domu? A potem po latach wspominamy to jako coś najpiękniejszego. Przypomnę z książki Eldridge'a Dzikie serce, kiedy on spotkał człowieka, który mówi mu: proszę Pana, płynąłem kiedyś na jakimś tam jachcie. Fale były na 6-7 metrów. Burza, nie wiem, 10 w skali Beauforta. Ściszył głos i powiedział: to były najpiękniejsze chwile mojego życia. Czyż my też nie wspominamy, ale kiedyś miałem sytuację trudną. W nocy matka dostała ataku, pogotowie, dzwonię, wiozę do szpitala. Nie, lekarza trzeba ściągać. Opowiadamy to z błyskiem w oczach. Chociaż w samej sytuacji, kiedy byliśmy aktualnie w niej, przeklinaliśmy ją i pytaliśmy: Panie Boże, dlaczego mnie to spotkało? My uwielbiamy mieć pewne rzeczy z głowy. Chcemy często przeprowadzić sprawy po jak najmniejszej linii oporu, ale przez to chcemy pozbawić się wielkości. Kochani, tak sobie myśląc o tym, przypomniałem pewnego człowieka, który przychodził do mnie, no właśnie, pogadać o swoich sprawach duchowych. Ja mu dawałem pewne rady. I to, co mi się na początku spodobało, że na końcu każdego spotkania on robił takie podsumowanie, czyli mówił: przeksiędza, czyli radzi mi ksiądz to, tam przeczytać tą książkę, tak, dobrze, posłuchać tej nauki, dobrze, pogadać tam z żoną trochę inaczej, dobrze, te trzy rzeczy, tak, dobra, w porządku, tak jest, będzie zrobione. Ja podziwiałem go, że on jest taki konkretny, że on tak to wszystko chce spamiętać w sposób uporządkowany, że jest taki posłuszny, że mnie słucha. Ale potem doszedłem do wniosku, że to jest coś nie tak. Proszę Państwa, że to jest coś nie tak, bo on chce, żebym ja zaczął za niego myśleć. I on chce się stać bezwolnym wykonawcą zadań, które ja mu będę dawał. To nie jest dobre. Proszę Państwa, ten termin, który powszechnie jest używany w Kościele, ja nie wiem, jak to jest w innych językach, ale w polskim języku mówimy o kierowniku duchowym. I wszyscy specjaliści od życia duchowego mówią, to jest niebezpieczny termin, że ktoś mną kieruje duchowo. Męża całuj albo nie całuj, uśmiechnij się, a na tego się obraź, do tego zadzwoń, do tego nie dzwoń. Tak jest, proszę księdza, wykonam. Nie, my mamy być sami twórcami, oczywiście pod natchnieniem Ducha Świętego, naszego życia. My chcielibyśmy mieć takiego kierownika duchowego nieraz, co nam wszystko powie, taki GPS. Uważaj za 100 metrów pokusa, skręć w prawo. To nie jest dobre. Słuchałem konferencji ojca Pilśniaka, dominikanina, który właśnie mówił o rozmawianiu takim terapeutycznym z ludźmi, kiedy przychodzą o pomoc. To mówił tak: taka rozmowa powinna trwać do 50 minut, bo po 50 minutach to już jesteśmy rozproszeni, skupienie ucieka. I z tych 50 minutach 40 minut to, żebym słuchał człowieka, opowiedz mi o swojej sytuacji, a pozostałe 10 minut to podprowadzanie go, żeby on sam wpadł na to, jak rozwiązać sytuację. Ojciec Mirosław mówi: nie dawajmy ludziom rozwiązań. Proszę Państwa, kiedy ktoś do mnie przychodzi, mówi: małżeństwo mi się sypie. To zrób tak, tak i tak. Dobrze, dziękuję księdzu, idę do domu. Jaki jest komunikat? Ty jesteś głupi, ja jestem mądry i ty głupi, przyszedłeś do mnie do mądrego i ja mądry, udzieliłem ci rady, czyniąc cię dalej głupim. Nie, proszę państwa. Udzielanie komuś rad, wy dobrze wiecie, że dziecku nie trzeba wszystkiego podawać na tacy. On sam musi do czegoś dojść, sam musi coś wymyśleć, sam musi coś zrobić. Chociaż od strony efektywnej, to chcieliby... Po co trzeba słuchać człowieka, który przychodzi po pomoc? Nieraz ja już doskonale wiem, czym on opowiada historię, jak ona się skończy. Ale ja go muszę słuchać, bo jak on mówi, to on się sam słucha. On się przez te 40 minut sam słucha i po 40 minutach ja mówię, no i co z tym zrobimy? A w zasadzie jak to księdzu opowiedziałem przez 40 minut, to już wiem. To dziękuję bardzo. Żebyśmy sami tworzyli, sami byli odpowiedzialni. Powtarzam, po najmniejszej linii oporu to nie opowiadaj mi tego, bo wiem, na czym twój problem polega, zrób to i to, następny proszę. Tylko ja wtedy ograniczam możliwość rozwoju człowieka. Dlaczego ci Pan Bóg daje trudne zadania? Może ktoś z państwa ma taką sytuację w tej chwili w rodzinie, że mówi, no nie mam pojęcia, jak to rozwiązać. No nie mam pojęcia. A i dlatego właśnie ci Pan Bóg dał taką sytuację. Żebyś kombinowała, głowiła się, zastanawiała, podpytywała, szukała odpowiedzi. Z tego miejsca, powtarzam to po raz kolejny, ojciec Sali powiedział kiedyś, Pan Bóg jest dobrym promotorem, nie pisze za nas prac. Coś podpowie, jakiś podpunkcik, coś do tematu, jakąś fiszkę nam podeśle, ale pracę to ty musisz napisać sam. A są takie sytuacje w świecie, że promotor mówi, jak ty masz się męczyć 3 lata nad tą magisterką, to ja ją w jeden wieczór napiszę. Masz tą magisterkę, postaw kawę i będzie mi kwita. Drodzy bracia i siostry, Bóg pragnie naszego rozwoju. Po to są trudne sytuacje. Jesteś uprzywilejowany, kiedy stajesz wobec trudnej do rozwiązania sytuacji, kiedy masz wielki problem. Jesteś uprzywilejowany, nie przegrany, uprzywilejowany. Wielu ludzi, to też usłyszałem w tym tygodniu z nauk ojca Augustyna, genialna myśl, no genialna. Wielu ludzi chodzi po księżach, jeździ po rekolekcjach i od lat i nie ma nic skutku. Wiecie dlaczego? Bo oni chcą, żeby im było lżej. A Pan Bóg udziela pomocy tym, którzy chcą służyć innym. Jeśli szukasz Pana Boga po to, żeby ci było lżej i prosisz o pomoc, żeby ci było lżej, to tej pomocy nie dostaniesz. Jeśli szukasz pomocy od Pana Boga, żeby iść i służyć innym, to dostaniesz od Pana Boga pomoc. Bo Pan Bóg daje pomoc dla rozwoju, a nie dlatego, żeby nam znieczulić nasz ból. Pan Bóg pomaga tym, którzy chcą kochać i miłować. Pan Bóg pomaga tym, którzy chcą pomagać innym. Ojciec Augustyn opowiada, że wielu ludzi jedzie na rekolekcje ignacjańskie i po rekolekcjach jest im lżej. Bo porozmawiali z ojcem prowadzącym, bo weszli w ciszę, bo zbliżyli się do Biblii. Wracają do domu i mówią, jest mi lżej, jakie super rekolekcje. Pierwszy tydzień, to jak pojadę na drugi, to co dopiero, ole się będzie działo, to ja będę jeszcze miał lżej. I wracając z drugiego tygodnia rozczarowani, bo na drugim tygodniu mówi się o krzyżu, poniżeniu, uniżeniu, samozaparciu. A w takich tematach nikomu nie jest przyjemnie. I niektórzy, ojciec Augustyn mówi, wracają, mówią, nawet mi jezuici nie pomogli. No. Pierwszy tydzień taki obiecujący, tak mi się fajnie zrobiło, tak się wszystko rozjaśniło, a na drugim tygodniu wszystko się przewróciło. Zapytaj się, czy potrzebujesz pomocy od Pana Boga, żeby iść do ojca i mu pomóc, do brata, żeby mu pomóc, czy potrzebujesz pomocy, żeby usiąść w fotelu i powiedzieć, ulżyło mi nareszcie, dzięki Father. Pan Bóg pomaga tym, którzy chcą iść i pomagać innym. To ubogacanie, ta troska o to, żeby człowiek się ubogacił, dotyczy nie tylko relacji Boga do nas, ale i relacji między nami. To jest taki problem, który widzimy w kościele w Polsce, może bardziej w kościele na Zachodzie. Proszę państwa, są świeccy ludzie, którzy powiedzą często lepsze kazanie od księdza. Są świeccy ludzie, którzy są lepiej obeznani w teologii od księdza. Czy to znaczy, że ktoś powie, przysiędza, ksiądz zejdzie z tej ambony, ja tu powiem lepsze kazanie, bo ludzie będą zadowoleni, więcej zrozumieją? Nie. Są żony, które bardziej i skuteczniej zajmą się sprawami męskimi, które należą do faceta. Przypominam państwu, faceci są leniami i kobiety często tego stresu nie wytrzymują i proszą o coś, proszą. Facet w końcu mówi, a jak mam cię prosić, to już pójdę i sama zrobię. I wtedy facet mówi sakramentalne, idź, idź kochanie, świetny pomysł, zrób. Jakbyś potrzebowała konsultacji, jestem na wersalce. Nie, drogie panie, wasza misja jest taka. Kochany mężu, dom się nam zawali. Dziecko nam zabiorą do domu dziecka. Małżeństwo się rozpadnie. Ogród zostanie zarośnięty chwastami, a ja za ciebie palcem nie kiwnę. Chyba, że będziesz chory. Chyba, że będziesz w trudnej sytuacji jakiejś życiowej. Zrobię za ciebie wszystko. Ale że ja za ciebie robię, a ty przerzucasz drugi meczyk Polski ze Słowacją w piłkę ręczną i patrzysz, czy Węcie się uda, czy nie, to nic z tego, kochany. Nic z tego. My się często chcemy właśnie zastąpić to, co państwu podawałem przykład. Dlaczego w kościele warszawskim nie mamy ministrantek przy ołtarzu? Są chłopcy. Co, dziewczyny by nie umiały służyć do mszy świętej? Proszę państwa, umiałyby. To jeszcze lepiej niż chłopaki. Niech mi tu ministranci wybaczą. I właśnie dlatego ich tu nie ma przy ołtarzu, żeby były za dobre. Żeby były za dobre. I może u świętej Anny byśmy tego problemu nie mieli, ale w Polsce by się zaczęły gadania. Widzicie chłopcy? Dziewczynki ładnie stały przy ołtarzu, ładnie się modliły, a wyście się szturchali. Bo chłopaki mają to do tego, że się nieraz szturchają. Nasi lektorzy już się nie szturchają, bo są dorośli. I wielu chłopaków powiedziałoby, a jak mi się, jak się nie podoba, to w ogóle mogę do mszy świętej nie służyć. Dlatego dziewczynki śpiewają, są bielankami, prowadzą komentarz, czytają czytania na mszy świętej. Ale strefa ministrantów w naszej diecezji, może to się kiedyś zmieni. Ksiądz prymas Glemp powiedział, to będzie tylko sfera chłopców. Bo bardzo łatwo jest kogoś wypchnąć, bardzo jest kogoś łatwo wypchnąć z jego misji. My się mamy umacniać w tym. Chociaż powtarzam, to jest trudne. Pamiętam świadectwo pewnego pana, który kiedyś powiedział, że mył samochód i przyszedł kilkuletni chłopiec, żeby tatusiowi pomóc. I taszczył za tatą wiadro dookoła samochodu. 3/4 wiadra rozlał. Błoto się zrobiło wokół całego samochodu. Ten ojciec oczywiście zgodził się, żeby synek mu pomagał, chociaż w głębi duszy mówił, już bym dawno ten samochód umył, gdyby on mi nie pomagał. Kiedy już umyli ten samochód, czytaj, zrobili błoto dookoła samochodu, chłopiec powiedział, tato, jak ty sobie dawałeś radę, jak mnie na świecie nie było? I wtedy mu się łzy w oczy zakręciły i mówi, masz rację, synku. Bez ciebie byłbym kaleką. Samochód umyłbym szybciej. Ale bez ciebie, mój synu, byłbym kaleką, egoistą i pogubionym w życiu bez daru powołania do bycia ojcem. Drodzy bracia i siostry, drodzy państwo, na czym polega powołanie nas wszystkich? To powołanie jest w istocie powołaniem Jana Chrzciciela, który rozpoznał Chrystusa i tym rozpoznaniem podzielił się z innymi, z uczniami. To jest ogromnie ważne powołanie, że ktoś, kto rozpoznaje Chrystusa, proszę państwa, rozpoznaje Chrystusa egzystencjalnie w swoim życiu, a nie zdobywa wiedzę na jego temat. Bo znać wiedzę na temat Chrystusa to nie znaczy, że go rozpoznać. Ale spotkać Chrystusa, wejść z Nim w głęboką relację i to przekazać innym. Ja nigdy nie zapomnę świadectwa księdza Aleksandra Fedorowicza, który mówił, z dzieciństwa zapamiętałem wiele rzeczy, ale najbardziej przejmującą jest to, kiedy patrzyłem na moją matkę, ziemiankę, panią Fedorowiczową, która w cerkwi klęczała na brudnej podłodze przed ołtarzem Chrystusa. Podobnie i widziałem swojego ojca, człowieka mężnego, który prowadził cały majątek, który jak wchodził między sługi, to wszyscy stawali na baczność. I ten mój wielki ojciec klęczał przed ołtarzem Chrystusa w cerkwi. Moi rodzice, ja jako małe dziecko jeszcze nie rozumiałem wielu rzeczy, tylko wiedziałem jedno. Jak ważny jest ten Bóg, skoro moi rodzice przed Nim klęcą. Wiecie, dlaczego wielu z nas ma dzisiaj kłopoty w życiu? Bo nigdy nie widziało ojca i matki tak klęczących i zatopionych w modlitwie. Nie widzieliśmy. Wielu ludzi dzisiaj odchodzi od Kościoła, nie może sobie poradzić z moralnością, którą głosi Kościół, dlatego że nie odziedziczyli po rodzicach tego, że oni rozpoznali Jezusa i przekazali to swoim dzieciom. Przekazali to swoim dzieciom. Dla wielu ludzi religia to jest doktryna, moralność i myślenie o sobie. Nieraz, kiedy spotkamy kogoś, drodzy bracia i siostry, kto mówi, że ma jakiś kłopot, to nawet radzimy, słuchaj, idź do kościoła, uklęknij i pogadaj o tym wszystkim z Panem Jezusem. Rada niby wzniosła, ale bardzo często to gadanie z Panem Jezusem zaczyna się, przemienia się w myślenie o sobie samym i o swoich problemach. Dlatego rada lepsza, kiedy jest kłopot, idź do Chrystusa z Biblią, żeby nie zacząć myśleć o sobie. Dla wielu ludzi życie religijne, modlitwa jest to myślenie o samym sobie. Przychodzę do kościoła, tu jest dość cicho, tu jest spokojnie i myślę o samym sobie. Żeby ta myśl poszła w kierunku Bożym, lepiej usiąść z Biblią i w niej szukać rozwiązania swoich kłopotów, problemów, drogi, która nas powiedzie ku światłu Bożemu. Chętnie bym Państwu zadał pytanie, oczywiście tego nie zrobię. Kto z Państwa widział swoich rodziców czytających Biblię, kochających tę księgę? Tak? Domyślam się, że niektórzy widzieli. Ja nie chcę powiedzieć, że nikt w tym kraju nie czyta Biblii, tylko chcę powiedzieć, że jest ich niewielu. Mówiłem kiedyś Państwu, Żydzi czytali Biblię nie po to, żeby ją rozgryźć, tylko żeby się nauczyć na pamięć. To było nieprawdopodobne. W tym tygodniu usłyszałem taką ciekawostkę, że pobożny Żyd znał tak Biblię, że jak brał złożoną księgę i przekuwał szpilką w pewnym momencie, to potrafił powiedzieć na 100 stronach, jakie słowa są przekute. Na 100 stronach on wiedział, jaki jest układ Biblii, wiedział, jakie ta szpilka przebiła słowa. Tak znali na pamięć. Tak znali na pamięć. Słowo Boże jest tym właśnie promieniem, który wskazuje, tutaj jest Bóg, tutaj jest Bóg. Odkrywajmy Pana Boga i dajmy w spadku to dzieciom, to rozpoznanie. Proszę Państwa, z pedagogiki też ciekawostkę kiedyś usłyszałem, jak dziecko jest malutkie, takie leżące jeszcze w wózeczku, jest to niemowlak i rodzice się modlą przy łóżku, to dziecko już szuka, do kogo tata z mamą mówią. Się rozgląda. Nikogo w pokoju nie ma, tylko tata i mama. I dziecko już się uczy w wieku niemowlęcym, że jest Bóg niewidzialny, z którym rodzice rozmawiają. Odnajdźmy tego Boga, żebyśmy my, księża, też byli dla was takim znakiem. Tu jest Bóg, to jest ten. W minionych dniach doszła do nas radosna wieść, że w tym roku 1 maja będzie naprawdę radosnym dniem. Że po raz pierwszy od lat 1 maja będzie co świętować. Za sprawą Jana Pawła II. Papież wygłosił mnóstwo konferencji, napisał wiele encyklik, powiedział dużo kazań, ale ja do końca życia nie zapomnę, jestem przekonany, że wielu z was też, jak modlił się na Wawelu w Krakowie, jak odmawiał nieszpory. Ja byłem wtedy jak niemowlak, który patrzył, z kim on rozmawia, co zagłębia modlitwy, co zagłębia wyrazu twarzy, co za skupienie, ale jakieś naturalne, jego nie zmroziło, ten człowiek się ruszał, ruszał rękoma, głową, spojrzeniem, ale był w innym świecie. Proszę Państwa, to jest największy dar, jaki można dostać od rodziców, jaki można doznać od duszpasterza. Rozpoznanie, gdzie jest Pan Bóg. Powtarzam, nie w ciekawostkach teologicznych, ale w realnym życiu i w realnym zachowaniu. Prośmy o to, byśmy takich świadków mieli wśród nas. Prośmy o to, abyśmy ich spotkali. Prośmy o to, abyśmy sami stali się takimi świadkami dla nadchodzących pokoleń. I pamiętajcie jeszcze raz o filmie Cyrk Motyli. Im trudniejsza walka, tym większa chwała. I dlatego Pan Bóg posyła nas na drogi duchowych bitew, byśmy byli wielcy. Powstańmy. Złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Pan Bóg powołuje nas do trudnych dzieł i wielkich zadań, ale pozwala, nawet zachęca, a nawet jakoś intensywnie nas do tego przynagla, byśmy modlili się do Niego i szukali pomocy w modlitwie. Dlatego stańmy teraz świadomi wielkości naszego powołania przed tronem i majestatem Boga i pomódlmy się za Kościół Święty, aby wszyscy chrześcijanie gorliwie wypełniali powołanie, jakie skierował ku nim Bóg. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji rządzących Polską, by mieli na celu swoich działań dobro Polaków, dobro ojczyzny, byli ludźmi odpowiedzialnymi. Ciebie prosimy. Pomódlmy się także za nasz naród, by zbliżająca się szybkimi krokami beatyfikacja Jana Pawła II odnowiła naszego ducha. Ciebie prosimy. Za ludzi, którzy stanęli w bardzo trudnej sytuacji życiowej, przeżyli śmierć kogoś bliskiego, dowiedzieli się o swojej nieuleczalnej chorobie, którzy coś stracili pozornie, bezpowrotnie, by pamiętali o tym, że to może być zaproszenie Pana Boga do wielkiej sprawy. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji tych, którym powinniśmy pomóc, a nie zawsze starcza nam odwagi, męstwa, brak nam miłości, by tego dokonać. Niech Duch Święty wesprze nas, byśmy spełnili naszą powinność, a tym ludziom dał odpowiednie błogosławieństwo. Ciebie prosimy za naszych zmarłych, by każdy z nich odnalazł miejsce w domu Ojca Niebieskiego. Ciebie prosimy i za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy rozpoznali Chrystusa i to rozpoznanie przekazali ludziom nam bliskim. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, daj nam swojego Ducha, abyśmy przyjmując Go z dnia na dzień coraz bardziej upodabniali się do Ciebie i podobali się Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.